Dzień dobry Państwu, Radio Wnet, to jest rok Józefa Piłsudskiego w związku z rocznicą urodzin i historia mogłaby zaczynać się tak. Był na Żmudzi możny ród Piłsudskich, nie wiem czy taki można, ale pewnie jak wszystkie rody na Żmudzi od jakichś kniaziów się wywodzący. Historia wersji Sienkiewicza oczywiście zaczynała się nieco inaczej, ale tak naprawdę mówiła prawie o tych samych kręgach i o tych samych ludziach. W naszym studiu historyk Radia Wnet, pan Krzysztof Jabłonka. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry tobie.
Porozmawiajmy dzisiaj o korzeniach Piłsudskiego i o tym, jakie one miały znaczenie dla jego dalszej drogi.
No, przede wszystkim ród jego matki. Był na Żmudzi ród Bilewiczów. Mama, czyli Maria z Bilewiczów Piłsudska, stanowiła trzon charakteru Piłsudskiego. Zdolności odziedziczyłem po ojcu. Ojciec rzeczywiście był utalentowany, ale no, nie miał zdolności handlowych czy też gospodarczych i doprowadził do ruiny bardzo zresztą spore posiadłości. Natomiast jego mama z pochodzenia rzeczywiście niektórzy genealodzy usiłowali się doszukać pochodzenia od rodu Kiejstuta. Od Bila, który miał być takim protoplastą, nawet jest wyrysowane piękne drzewo genealogiczne sięgające XIII wieku, udowadniające wielkość i znaczenie rodu Bilewiczów. Nie był to nadmiernie, ale senatorów miał w rodzie. To trzeba przyznać, pan Tomasz Bilewicz wściekł się na Sienkiewicza, gdy ten właśnie nie dostrzegł tego drobnego faktu, że Bilewiczowie ze Żmudzi, a pamiętajmy, Żmudź była szczególną częścią Rzeczpospolitej. Była księstwem, a zarazem starostwem. Księstwem dlatego, że była to odrębna część, a starostwem to było kara za to, że aż do XVI wieku zachowało się pogaństwo i nie mogli zostać wojewodami. Niemniej starosta żmudzki był na prawach wojewody. Tylko tytułatarnie go tak troszeczkę potraktowano. I najciekawsza rzecz, dodałbym taką maksymę, że historia przez to jest ciągle ciekawa i żywa, że zawiera tajemnice. Ale nie takie tajemnice, które zaraz ktoś odkryje, tylko pewną konsekwencję ciągnącą się wiekami. I my to odkrywamy, poznając fakty. I taki najprostszy wzór. No, ubolewamy nad tym, że wielkie pożytki z największej naszej bitwy grunwaldzkiej wykorzystane nie były. No, od razu powiem, że ojcem chrzestnym takiego myślenia jest sam Długosz, który w 50 lat po bitwie trochę nam, trochę naszym przodkom nawmawiał, ile to można byłoby osiągnąć, gdyby. Tymczasem prawda jest prostsza. Bitwa pod Grunwaldem była tylko i wyłącznie, dodam, cała reszta była dodatkiem, po to, aby ocalić Żmudź, która zerwała się do powstania. I ocaliła. Czyli jest wygrana również politycznie. Natomiast to, żeśmy Malborka nie zdobyli, no nikt się nie przygotował, tam nawet drabin nie mieli ze sobą, więc jakby nie o to chodziło. To dopiero po fakcie zaczęliśmy dorabiać, co jest zabawne, ale mało historyczne. Natomiast pewną tajemnicą historii jest to, że po 500 latach właśnie człowiek ze Żmudzi, z rodu żmudzkiego, choć urodzony w Wileńszczyźnie, odzyskuje nam, wspiera i jest trzonem naszej niepodległości. Żmudź odpłaciła nam się w Piłsudskim w dwójnasób.
Czy my coś wiemy o losach tych wczesnych pokoleń rodu Piłsudskich?
Tak.
Skąd oni się wzięli?
Wiemy dlatego, że zachował się oryginał Unii Horodelskiej, jednej z najpiękniejszych unii w historii. Zaczyna się ona bowiem w preambule od słów: nie dostąpi łaski zbawienia, kogo nie wspiera tajemnicza siła miłości. Miłości politycznej, powiedzmy, nie takiej erotycznej. Z miłości bowiem łączą się narody. I miłość rozumiano jako dobrożyczenie drugiej stronie i stawanie w obronie tejże strony. Nie miałyby sensu te słowa, gdyby nie potwierdził je fakt Grunwaldu. Stanęliśmy wszyscy w obronie Żmudzi, wszyscy za jednego. I ta Żmudź ocalała i nigdy nie stała się krzyżacka, co zresztą było przyczyną potem rozpadu, bo nie połączyła się północna gałąź inflancka, zwana kiedyś kawalerami mieczowymi, z południową gałęzią pruską. Żmudź i te 15 kilometrów pod Połągą dostępu do Bałtyku ocaliło w owym czasie Litwę, a tym samym Rzeczpospolitą i nas. I w tejże Unii na końcu jest niejaki Ginet Ginaitis. jest to dokładnie przodek naszych Piłsudskich. Dlaczego? Żmuć została niestety wydana Krzyżakom w jednym z tajnych układów, które Witold zawierał, kombinując na różne sposoby. To był wyśmienity polityk, no nieco gorszy stratek. I teraz trzeba było ten błąd odpokutować. I Witold wysyła 7 starostów na Żmuć, żeby wywołali powstanie. Jednym z nich jest właśnie Ginet. I potem pieczętuje on dokument, otrzymując herb, o ile pamiętam, herb Zadora od szlachty polskiej. Na Litwie niepotrzebne były wtedy herby, bo oni się całkiem innymi rządzili prawami, ale tak jak prawo magdeburskie dotyczyło miast, no to szlachty dotyczyły herby. No i wtedy kujawskie trąby otrzymują Radziwiłłowie, herbu Lis są Sapiechowie, no i ród Gineta Ginaitisa otrzymuje też herb polski. Później jeden z jego potomków, już o imieniu Stanisław, Rymsza, otrzymuje miejscowość Pilsoty. Pils to jest zamek, a Pilsotis to jest grododzierżca, ten co trzyma zamek. I przyjmuje z tego nazwisko Piłsudski. Najpierw był Piłsudis, a potem się zrobił Piłsudski w kontaktach już ze szlachtą w ogóle całej Rzeczpospolitej, gdzie język polski spełniał rolę dzisiejszego języka angielskiego. My też potrafimy czasem nasze nazwisko po angielsku trochę podać i tak dalej. To taka była maniera XVI renesansowego czasu, XVI wieku. I wtedy też pojawił się herb Kościesza odmieniona, czyli z taką maleńką, to jest taka strzała, z prawej strony ma jedną poprzeczkę i będzie ona już pieczętować nam cały ród Piłsudskich. Pamiętajmy, że ślub z Bilewiczówną Wincentego Józefa Piłsudskiego był świętem powstańczej Litwy. Ojciec Józefa był bowiem naczelnikiem cywilnym powiatu rosińskiego. I na czas ślubu i wesela wyzwolono obszar 5 kilometrów dookoła kaplicy i dworu w Teneniach. Tenenie są na Żmudzi. No i po tej uroczystości oczywiście rozniosło się to echem. Carat nie omieszkał się o tym dowiedzieć, zaczęto poszukiwać, kto tu jest starostą, naczelnikiem i musieli uciekać stamtąd. No i zbiegli właśnie do posiadłości żony, czyli do Zułowa nad rzeką Merą, 60 parę kilometrów od Wilna na północny wschód, na Podbrodzie. Dwór ten słynął jeszcze z jednej rzeczy, że jakby legenda opowiadała, iż naprzeciw tego dworu w powiewiórce stanął na koniu sam Napoleon. I on miał spojrzeć na ów dwór, a jego wzrok zawisnąć nad nim tak długo, póki się nam Piłsudski nie urodził w dniu 5 grudnia 1867 roku.
Czy możemy powiedzieć co, bo to bardzo jest piękna historia polska i litewska równocześnie, ale czy możemy powiedzieć, jaki wpływ to dziedzictwo miało na jego myśl, na jego praktykę polityczną?
Dwie bardzo istotne. Po pierwsze, że zawsze o sobie mówił Jaster i Litwin i miał na myśli oczywiście Litwinów Polaków, tak powiedzmy, historycznych Litwinów. To nie było tutaj dwoistości. Aczkolwiek raz zażartował, kiedy mu zwrócono uwagę, że spacerując brzegiem Niemna w Druskiennikach, no z przeciwnego brzegu mogą go porwać Litwini. A on mówi, bardzo dobrze, i będę u nich wodzem naczelnym. No więc miał o sobie dobre mniemanie, miał ku temu pewne powody. I drugi właśnie się tu pojawia aspekt. Piłsudski jest tą generacją, która jeszcze za swoją ojczyznę uważa całą Rzeczpospolitą. Dla niego nie tylko owi kłopotliwi Lietuwisi, to rodacy, bo on akurat miał do tego prawo, to dziś Żmudzini są z niego dumni, ale również uważał za rodaków Białorusinów i Ukraińców. No trochę na sposób przybliżony, jak Brytyjczyk uważa się również za rodaka Szkota, będąc sam Walijczykiem czy Anglikiem, że jest jakby coś wyżej, tak zwana wspólnota ponadnarodowa. Coś, co byśmy nazwali rodziną narodu.
No, ale równocześnie można powiedzieć, że to jego pokolenie właśnie widziało ostateczny rozpad tej wspólnoty.
Tak. Oni byli świadomi niemożności zbudowania, ponieważ rozsadzały je dwie rzeczy. No, przede wszystkim nacjonalizmy i niestety nacjonalizmy zatrute zaborcami. To Rosjanie wmówili Litwinom, że Polacy ich zniszczyli i wychowali całe pokolenie w specjalnej Akademii Petersburskiej. Młodych, no głównie chłopców, wziętych z chłopskich rodzin. I połączono dwie śmiertelne rzeczy na owe czasy, że pańszczyzna to Polacy. I to był w zasadzie nienawiść Litwinów do Polaków, była dokładnie taka sama jak chłopów polskich do magnatów. Tyle tylko, że ci magnaci na Litwie to nie Litwini. No oczywiście oni byli Litwinami, ale przyjęli język polski i w ten sposób podeszli do kultury polskiej. Ale powiedzieć Radziwiłłam, że nie są Litwini, czy właśnie Piłsudskim. I podobnie było na Ukrainie. Też tu Austria z kolei przekonała Ukraińców, że Polacy są przyczyną ich nieszczęść, ale i braku rozwoju pełnego narodu. Że Polacy się rozwinęli, posiadają magnaterię i tak dalej. Nie zauważono jednej rzeczy, że pod językiem polskim ukryła się cała spuścizna Rzeczpospolitej. Tam Litwa ma też takie samo prawo jak Polacy, tak jak zauważono, że do Arrasów również ma prawo. Ja tutaj nie postuluję, żeby Arrasy przewozić, ale co pewien czas mogłyby objeżdżać stolicę Rzeczpospolitej jako wspólne nasze dziedzictwo, jako materialny wyraz duchowego dziedzictwa, które razem z tymi Arrasami powinno jeździć. I co w innym sezonie, a mamy cztery pory roku, być w innej stolicy.
Jeszcze chyba musimy poczekać chwilę, ale może ten moment nadejdzie. Wracając do marszałka, zwykle mówi się, że jeśli chodzi o takiego przodków, to tutaj był dominujący wpływ matki na rozwój jego osobowości.
Na pewno. Przede wszystkim jej bezkompromisowość w stosunku do zaborców. To był ogromny problem. Ja to już również ze swojej rodziny widziałem. Próba dorobienia się jednak na pobycie Rosjan w naszym kraju i takie czy inne kompromisy. Jakże potrzebna była ta niewielka w końcu grupa, która oparła się tym kompromisom. Piłsudski tym właśnie różnił się od Endecji, że nie na wzór swojej matki i wierny jej słowom, nie dopuszczał kompromisu z wszelką ruskością na naszej ziemi. Mówił, że to jest zaraza, jak się tym to nigdy nie będziemy zarazimy, to nigdy nie będziemy Zachodem. Bo to jest inny sposób myślenia. I tu miał rację. Bizancjum to nie Rzym. I wierność Rzymowi była tu istotą jego działania.
Piłsudski jako ten człowiek, który myślał jeszcze w kategoriach dawnej Rzeczpospolitej, no z drugiej strony możemy też powiedzieć, że on odniósł pewną porażkę, że z tymi Litwinami dogadać się jednak nie dało.
Tak,
to bo z Ukraińcami można powiedzieć, że tutaj zaważyła geopolityka, że to były różne powody, ale przynajmniej znalazł tam jakiś, z którymi dogadywać się dawało.
Z Ukraińcami się bardzo ładnie rozwinęło.
No właśnie, a wśród Litwinów się nie znalazło nic.
Też, to znaczy, to jest bardziej skomplikowane, dlatego że Litwini jakby funkcjonują na dwóch poziomach. Prywatnie to są dusza ludzie, a już szczególnie ze Żmudzi. Oni w ogóle nie widzą problemu, że dlaczego my się w ogóle oddzieliliśmy. Natomiast jak się zbiorą do kupy, no to są nie do wytrzymania. To nagle dostają, jak to mówią, kociego szału. Oczywiście aż tak bym nie oskarżył, ale tkwi w Litwinach przekonanie, że Polak jest podstępny i na pewno chce ich oszukać. Niestety muszę to potwierdzić, że niekiedy tak bywa, ale istnieją ogromne przestrzenie Polaków, którym do głowy nie przyjdzie, żeby odbierać im Wilno, a tym bardziej Kowno. Chociaż tam kiedyś mówiono po polsku. Dlaczego? Bo wspólną mamy jednak duchowość i historię. I dodam, że takim najpiękniejszym przykładem w moim życiu, gdy byłem w Wilnie w czasie konkursu Chopinowskiego, to przesiadając się z trolejbusu na trolejbus, bo tam nie ma tramwaju, słuchałem ten sam koncert cały czas, bo każdy kierowca miał radioodbiornik z przodu i można było słuchać bez niemal przerw. I to jest dowód, jak czerpiemy ze wspólnej skarbnicy. Chopin jest również ich. I gdy to odżyje, no to wtedy te skarby staną się, zwielokrotnią się. Mnie się zawsze przypomina, i to młodzieży tłumaczyłem, że duchowa skarbnica Rzeczpospolitej przypomina skrzynię skarbu krzyżackiego, który miał cztery klucze. I tylko jak się czterech zeszło zakonników, skarbników, to mogli tę skrzynię z dwóch, czterech stron otworzyć. Inaczej ona pozostała zamknięta. I tak jest do tej pory. Jeśli się nie zejdziemy, to nie odkryjemy najważniejszej rzeczy w tej skrzyni ukrytej, że jesteśmy sercem Europy, a więc strażnikami jej ducha. Dwa państwa Rzeczpospolitej to prawosławie, a dwa to katolicyzm, a Europa to przecież dwa płuca. wschodu i zachodu. I w miniaturze wyraża to Rzeczpospolita. Tak zostaliśmy ukształtowani. Czy chcemy, czy nie chcemy? Jeżeli my tego nie wypełnimy, wypełnią to nasze wnuki. Ale to już powoli widać, że i Litwa tęskni do tej ogromnej spuścizny. No tylko nie bardzo umie sobie poradzić z językiem polskim, którego nie lubi. I bywa, że niektóre tablice w renesansie napisane po polsku się zapacykowuje i pisze to samo, ale po litewsku. Tak jakby nadrabia historię. No i to mają być właśnie dowody, że już w renesansie znano litewski. Znano, owszem. Nawet niektórzy pisali, tylko nie miał kto czytać. I to wyjaśnia sprawę.
I to wyjaśnia sprawę. Doszliśmy do wielkiego snu o odrodzeniu Rzeczpospolitej, który pewnie kiedyś się ziści. Krzysztof Jabłonka w Radiu Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu i życzę miłych obchodów. Przypominamy 5 grudnia 1867 roku, 150 lat temu, przyszedł na świat, jako wcześniak też dodajmy, Józef Klemens Piłsudski. Od razu bardzo ważną rzecz. Spod znaku strzelca. I stąd strzelca strój.
Dziękuję bardzo.